Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Radość Ojcze dziś nastała.
Radość o poranku, tak.
Ta, 20 sierpnia.
Już?
Tak, to już będzie blisko końca wakacji gdzieś chyba. Dzieci się cieszą na pewno jak, nie powiem co.
Jazdy do radia wpędzają mnie powoli w depresję. No, ledwo przyjechaliśmy, była ostatnia niedziela czerwca.
No, a
i jak myślał, o Boże, ten ocean czasu wolnego, wakacje, słońce, wypoczynek. A tu ledwie żeśmy, kurczę, posiedzieli kilka godzin w radiu i jest 20 dzień sierpnia.
Niezwykłe to jest, jak ten czas szybko leci, a w radio jeszcze szybciej. Chociaż przyznam szczerze, że kiedy tu praktykowałem lata temu w czasach seminaryjnych, to w radio właśnie się przekonałem, że 3 minuty 40 sekund to jest bardzo dużo czasu. Można zejść na dół, zrobić sobie herbaty, zanim się piosenka skończy i się wszystko zdąży. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, który nie ma takich doświadczeń werbista.
I nasza audycja Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony sambony.
Witamy Państwa serdecznie.
Bardzo serdecznie, niedzielnie, miejmy nadzieję słonecznie.
No tak, mamy nadzieję, że u Was słońce, bo u nas jest słońce.
Czasem słońce, czasem deszcz.
Tak, czasem słońce, czasem... Dzisiaj jest słońce, ale nasze dzisiaj to jeszcze dużo, dużo przed 20 sierpnia.
Tak.
Czytam Ewangelię, bo przecież o niej będziemy rozmawiać, więc...
Tak, żeby nam nie uciekła ta drobna.
Żeby nam nie uciekła
ta
czynność ważna i zasadnicza dla naszego programu. To jest Mateusz 15, rozdział, wersety od 21 do 28. Bardzo barwny i taki plastyczny obraz. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
No...
Była.
Pięknie.
No i cieszymy się.
Taka pierwsza myśl, ojcze, jaka przyszła mi na myśl, kiedy czytałem sobie tę Ewangelię, to jest to wołanie o ratunek. No bo jest to wołanie o ratunek. Tematem przewodnim dzisiejszej Ewangelii, sponsorem tego odcinka jest wołanie o ratunek. I tak się zastanowiłem, co my robimy, kiedy słyszymy albo widzimy, zakładam, że słyszymy, wołanie o ratunek, nie? Jaka powinna być nasza pierwsza myśl, nie? Oczywiście w teorii wszyscy doskonale wiemy, że pierwszą odpowiedzią na wołanie o ratunek powinna być myśl: jak mogę pomóc? Jak mogę wsłuchać się w to wołanie najlepiej? Jak potrafię zaradzić nieszczęściu bliźniemu? W jaki sposób zaangażować innych w tę pomoc? No nie wiem, widzimy na przykład wypadek drogowy i słyszymy wołanie na ratunek. Ktoś jest zakleszczony w samochodzie, tak? I to powinna być taka pierwsza myśl, pierwszy odruch. Nie zastanawianie się, kto woła, nie myślenie nad tym, czy ta osoba jest godna naszego zaangażowania, prawda? Czy zasłużyła sobie na pomoc.
Zasłużyła albo nie. Nie rozmiękczajmy zasad.
No właśnie. Czy ten człowiek jest zielony, żółty, czarny, czy dzieli moje przekonania, nie wiem, religijne, polityczne, czy też zupełnie ze mną się nie zgadza, czy jest bogaty, czy jest biedny, czy jest ładny, czy jest brzydki. To powinno być w ogóle wyjęte poza nawias, nie? Ale często, mam wrażenie, często jest tak, że kiedy słyszymy wołanie o ratunek, słyszymy to wołanie o miłosierdzie, to naszą pierwszą myślą jest, no właśnie, rozważenie tego wszystkiego, o czym mówiłem. Pamiętam taką sytuację, opowiedzianą mi, nie wiem, czy już kiedyś tego nie poruszaliśmy w tej audycji. Jednego lata była taka fala u nas tam na południu, niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, fala podpaleń. Palono ścierniska, pola, czasami jeszcze niezrzęte. W jednym miejscu podpalono wielką stertę tych takich balotów słomy. To kilka zastępów straży pożarnej musiało się z tym męczyć, bo to żywioł niesamowity się rozpętał. I osoba, która była blisko związana z jednym z takich wydarzeń, bo to jej gospodarstwo niemalże spłonęło, no, podzieliła się taką gorzką refleksją, nie, że gdzieś pożar wybuchł około godziny 1 w nocy, więc ciemno. Momentalnie było go widać, w sensie, że coś się dzieje w gospodarstwie, że jest jakaś łuna, nie, że jest jakiś tam ogień, dym. I wszyscy mieszkańcy jednej takiej krótkiej uliczki, prawda, musieli zobaczyć, że coś się dzieje, bo zaraz było zbiegowisko, pozapalały się światła w oknach i tak dalej. No i potem, kiedy przyjechała straż pożarna, zaczęła się akcja ratunkowa, tam zwierzęta wyprowadzono i tak dalej, no sąsiedzi stali, no i wiadomo, jak to ludzie stoją i gadają, nie? No i nagle słyszy taki głos, no ciemno, jest noc, do końca nie rozpoznajesz twarzy, no ale jest to poruszenie, emocje, tłum. No i ktoś mówi tak, a mnie tam go nie żal, nie? Bo ma, nie? Jak jemu ubędzie, to wiele mu nie ubędzie, tak naprawdę, nie? No i to takie myślenie, że nie, jak ktoś jest bogaty, to nie może cierpieć, nie? Albo ktoś leci samolotem na wakacje i stać go na to, no to na pewno, nie wiem, w jego rodzinie, nawet jak ktoś zachoruje, to dobrze im tak, bo są bogaci, tak? Mamy czasami takie myślenie stereotypowe, że no, zaczynamy dzielić to wołanie o pomoc właśnie według kategorii, które są w nas, naszych stereotypów, uprzedzeń. No i tworzy to sytuacje, które są nie tylko nieewangeliczne, ale też przede wszystkim nieludzkie, nie? Bo kiedy, to już też tutaj przytaczaliśmy niejednokrotnie, no już bardzo częsty obrazek na naszych ulicach, zwłaszcza latem, nie? Ktoś leży przy wiacie autobusowej, nie? Bez czucia, bez reakcji. I często właśnie ci pracownicy służb medycznych, w sensie no, ratownicy medyczni, pogotowie, policja, uczulają na to, nie? Że nie bądźmy obojętni, bo ten bezgłośny krzyk właśnie, ktoś leży na ulicy, to nie zawsze jest człowiek pijany czy pod wpływem narkotyków, nie? To może być starszy człowiek, który po prostu na skutek upału doznał udaru i nie jest w stanie się pozbierać o własnych siłach. To może być ktoś, kto się potknął, uderzył głową w krawężnik i po prostu leży, bo jest obity, prawda? Jest uszkodzone coś w jego organizmie i on nie jest w stanie sam się pozbierać. Tymczasem, co i rusz pokazują się w mediach, jakieś nagrania z kamer miejskiego monitoringu, leży człowiek gdzieś, prawda, i mijają go rzesze, prawda, patrząc, niektórzy sobie robią zdjęcia, bo to jest dzisiaj takie modne, nie, że na przykład jest wypadek na ulicy, zanim zadzwonią na 112, to zrobią zdjęcie, bo ciekawie to będzie wyglądać na mediach społecznościowych. I ta dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od tego wołania o miłosierdzie, nie, wołania o pomoc, wołania o ratunek. I ciekawy jest ten rozwój sytuacji, którą pokazuje nam ewangelista Mateusz, bo on jest taki niejednoznaczny, nie, nie jest taki oczywisty, nie jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby był.
Tak, ja muszę przyznać, że te stereotypy, które poruszyłeś na samym początku, one też mnie zatrzymały. Dlaczego? Dlatego, że Tyr i Sydon to były miasta grzechu. Nie? To trochę tak, jak dzisiaj, nie wiem, wielu postrzega na przykład Nowy Jork, nie? Czy jakieś inne duże, wielkie miasto.
Bełchatów na przykład.
Mniej, ale już Poznań. Właśnie to jest taka ciekawa rzecz. Jakiś czas temu przyszła do mnie pani, która mnie poinformowała, że siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, miała też taką wizję, że dotyczącą Polski, że no, będzie jakaś tam znowu wojna, ale Polska bardzo w nieznacznym stopniu ucierpi, tam trochę Trójmiastu dostanie po uszach, gdzieś tam coś tam, ale takim miastem, na którym się absolutnie nic nie stanie, będzie Poznań. No i muszę przyznać, że tak troszkę mnie to rozbawiło, bo mówię sobie, no bardzo szczegółowa ta wizja, ja oczywiście no nie znam wszystkich wizji siostry Łucji, więc oczywiście podejrzewam, że jest to weryfikowalne, natomiast troszeczkę mnie to rozbawiło i nawet mówię, że w sumie to dobrze, że pan wspomniał o Poznaniu, a nie o małych, sfornych gaciach na przykład, bo trudniej by było siostrze Łucji to wymówić. Poznań to jeszcze jakoś sobie poradziła, ale małe, sforne gacie to już na przykład byłoby trudne.
Czy Nowe Marzy.
Na przykład. W każdym razie tak sobie przez chwilę nad tym zastanowiłem się wtedy i mówię sobie, no Poznań, które rzeczywiście jest uznawane za jedno z najbardziej liberalnych miast w kraju, w którym mieszkałem zresztą 3 lata, i no nie mam szczególnie dobrych wspomnień z tego miejsca, to jest miasto, które miałoby zostać wybrane przez Pana. W gruncie rzeczy z logiką Pana to akurat ma wiele wspólnego. Mogłoby tak być. Natomiast być może w
tam,
tym, że...
rozlał się grzech, jeszcze
otóż to,
się rozlewa się łaska.
Być może także i w tym, że Poznaniu jest 10 sprawiedliwych, którzy sprawią, że to
ale
miasto...
dla małych, sfornych gaci też jest nadzieja.
Tak, nie zostanie zniszczone. Niemniej, już mniej żartując, mamy takie współczesne Sodomy, nie? Takie miejsca, co do których mówimy sobie, no tam rzeczywiście ten grzech, jak Maciej wspomniał, się mocno rozlał, a Jezusa jakby do nich ciągnie. Nie? Jezus jakby się do nich zbliża. On takich miejsc szuka ludzi, którzy je zamieszkują. Nie? On się nie waha, kiedy płynie do kraju Gerazyńczyków po to, żeby jakby, pamiętacie, wyzwolić tego jednego człowieka ze sfory demonów, które go tam zaatakowały, legion cały, to rzeczywiście on się nie waha. To jest kraina pogańska. On się nie waha tam wybrać dla tego jednego człowieka. I no, na próżno przestrogi, Panie, no nie bardzo może tam warto iść, bo wiesz, jeszcze coś z tego brudu przylgnie do Ciebie. Zresztą tak właśnie przecież była skonstruowana również religia żydowska. Te liczne obmycia rąk chociażby po powrocie z rynku, no one służyły temu, że byłeś w tej chwili właśnie w grzesznym świecie, w którym być może coś z tego grzechu do Ciebie przylgnęło. Przy czym pamiętamy, że Jezus na innym miejscu powiedział, że nic, co wchodzi w człowieka z zewnątrz, nie czyni go nieczystym. To z wnętrza płynie nieczystość, więc On się tych zewnętrzności nie bał. On się nie bał być wśród grzeszników, jadał z nimi, gadał z nimi, był obecny, jakby udzielał im łask swoich, nie? Setnikowi uzdrowił sług. Dzisiaj Kananejce uzdrawia córkę, to już słyszeliśmy w Ewangelii, więc jakby On ma serce otwarte dla człowieka. Te wszystkie stereotypy, o których wspominał Maciej na początku, czyli a zastanówmy się, czy warto, czy należy, czy ten człowiek zasługuje, czy ten człowiek jest godzien, no te rzeczy dla Jezusa żadnego znaczenia nie mają, co skądinąd jest też takim źródłem ogromnej nadziei dla nas, bo jeżeli stajemy w takim świetle, choćby najlżejszym świetle, pokory wobec swojego życia, no to widzimy, że ono nie jest doskonałe i wiele z tych stereotypów równie dobrze moglibyśmy zastosować do siebie samych, nie? Że chyba nie bardzo ten Pan Jezus powinien czegokolwiek u nas szukać, no bo raczej nie zasługujemy. Okazuje się, że nie trzeba zasługiwać i to jest niesłychane przesłanie ewangeliczne, w ogóle szersze, nie tylko rzecz jasna tej perykopy, którą dzisiaj rozważamy, ale no całej Ewangelii. To nie jest kwestia zasługi, że Pan Jezus przyszedł Cię nagrodzić swoją obecnością. Nie, On przyszedł właśnie dlatego, że nie jesteś godzien i wart żadnej nagrody. Nie? Przyszedł właśnie dlatego, że kocha Ciebie takiego, jakim jesteś dzisiaj. Nie będzie kochał jutro i nie będzie kochał bardziej jutro, bo kocha zawsze doskonałą miłością, natomiast On jest w stanie Cię w tę miłość wprowadzić, żebyś Ty mógł jej więcej przyjąć.
No jest to takie wynaturzenie, ale mam na myśli traktowanie obecności Pana Jezusa jako pewnej nagrody za dobre spróbowanie. I zauważ, że przez lata, może nie z rozmysłem, ale przez lata był to wątek bardzo mocno obecny w takiej, no nie chcę powiedzieć ludowej pobożności, ale w ogóle w takiej pobożności, z którą stykasz się, chociażby w konfesjonale często, prawda? Kiedy słyszymy ludzi, którzy traktują chociażby przyjęcie Komunii Świętej jako swego rodzaju nagrodę za dobre, sprawiedliwe, godne życie, że to jest nagroda, takie ukoronowanie w ich mniemaniu dobrej, sprawiedliwej ścieżki, którą kroczą, i trudno jest odwieść tych ludzi od takiej koncepcji. Znaczy trudno jest, nie wiem, czy pamiętasz, taki moment był w pontyfikacie papieża Franciszka, kiedy on użył takiego bardzo nośnego obrazu kościoła jako szpitala polowego, nie? Że my jesteśmy cały czas, wielu tam zarzucało mu, że to jest taki kolejny skrótowy zwrot, który nie do końca jest jasny, no bo niby co sprawia, że Kościół ma być szpitalem polowym, dlaczego akurat szpital polowy i tak dalej. No różne były tam te zarzuty, że to znowu jakiś obraz, który nie do końca pasuje do papieskiego nauczania, ale z wielu tych miejsc w nauczaniu obecnego papieża to jakoś szczególnie mnie ujęło, nie? Bo my zapominamy cały czas, jako ludzie w sensie, że rzeczywiście jesteśmy na polu walki, nie? Nie tylko walki w sensie o dobry byt, o lepszą wypłatę, o dłuższe wakacje, o zdrowsze życie, ale przede wszystkim tej walki o naszą wieczność, nasze zbawienie. I w tej walce odnosimy rany, tak jak każdy, kto bierze udział w walce, musi liczyć z tym, że zostanie zraniony powierzchownie albo śmiertelnie. I rzeczywiście rzeczywistość Kościoła, jako tej wspólnoty, która skupia się nie tylko wokół własnych problemów, ale przede wszystkim jest skupiona wokół Chrystusa, to Jego obecność nie jest nagrodą, ale jest tym pierwszym remedium, pierwszym lekarstwem, którego potrzebuje człowiek, nie? I to jest no coś, co mam wrażenie czasami nam gdzieś ucieka, a ucieka nam dlatego, ja tutaj wróciłem też w mojej myśli do tego, co mówiliśmy sobie przed Wielkim Tygodniem, w niedzielę Wielkiego Postu tego roku, że czas Wielkiego Postu powinien być każdego roku przypomnieniem człowiekowi o tym, że istnieje grzech, który wymaga podjęcia konkretnych działań, bo on ma swoje konkretne konsekwencje. Jeśli my o tym nie będziemy mówić i o tym nie będziemy przypominać, to całość orędzia wielkanocnego jest oderwana niejako od fundamentu, nie? A nasze chrześcijańskie życie, które jest pozbawione tego odniesienia do grzechu, staje się jakąś formą pobożnej iluzji, prawda? Jakiegoś kroczenia troszeczkę z głową w chmurach, a może i po chmurach w całości, bo nie ma zakorzenienia w rzeczywistości, którą jest walka. Walka ze złem, walka z grzechem, walka ze złym, czyli z diabłem, z szatanem, którego głównym celem jest nasze nieszczęście, nie? I to wieczne. I to jest też jak gdyby coś, co no, staje w kontrze do takiego myślenia, że Pan Jezus jest jakąś nagrodą dla dobrze, czy godnie, czy grzecznie żyjących, tych, którzy się nie wychylają, czy nie popełniają jakichś wykroczeń, czy nie zjeżdżają z ustalonego szlaku.
No i po tym krótkim wprowadzeniu niech Państwo być może zechcą posłuchać film muzyki. Po przerwie, tak. Mamy kananejkę dzisiaj. Mhm. Na nic nie zasługuje. W oczach Żydów, rzecz jasna. Kobieta, która była rozpoznawalna, że to poganka, i ona wychodzi i woła. I wiecie, czytając tę Ewangelię, pomyślałem sobie, że to jest tak niesamowicie piękny obraz tego, co ludzkie w nas. Piękny obraz matki, nie? Bo tak widzimy matki najczęściej, które są w stanie dla swoich dzieci zrobić no, absolutnie wszystko, które są w stanie rzeczywiście iść na koniec świata i przynieść kwiat paproci, jeśli trzeba, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie, żeby temu dziecku, nie wiem, ulżyć w cierpieniu, zwłaszcza właśnie chyba w takich sytuacjach, kiedy to dziecko cierpi, ale przecież no, każda matka chce dla dziecka jak najlepiej, niezależnie od tego, czy ono cierpi, czy ono nie cierpi. Ale widzimy ją, jak wychodzi i woła do tego mistrza z Nazaretu, do tego, który jest jej prawdopodobnie osobiście nieznany. Ona pewnie o nim słyszała i zwyczajem, który był powszechny wówczas w Izraelu i no nie tylko w Izraelu, w krajach Bliskiego Wschodu, no, głośno zwraca na siebie uwagę. Jest w tym nuta desperacji, jest w tym cały ogrom miłości matki, a więc to, co ludzkie, mamy tutaj bardzo mocno wyeksponowane. To jest zresztą w tych pięknych cechach, nie, nie w brzydocie grzechu, choć moglibyśmy powiedzieć, że ta rzeczywistość jest trochę skontrastowana, właśnie być może w perspektywie myślenia stereotypowego. Poganka, czyli taka, która jest na końcu łańcucha, taka, która jest najsłabszym ogniwem, taka, która po ludzku powiedzielibyśmy na nic nie zasługuje i tak dalej, to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Natomiast z drugiej strony kobieta niezwykłej szlachetności, kobieta, w której tli się ogromna miłość, kobieta, która potrafi o tę miłość także zawalczyć do swojego dziecka, a więc te wszystkie takie cnoty ludzkie wydają się w niej rzeczywiście grać ważną rolę. I to milczenie Jezusa, które jest takie konsekwentne. Dlaczego? No, nam się wydaje to absolutnie okrutne i zupełnie jakby nieadekwatne do sytuacji. Tu jest dopiero prawdziwy kontrast. Dlaczego Jezus milczy? No, sam to uzasadnia z prostej przyczyny. Jestem posłany do owiec, które poginęły z Izraela. Naród wybrany jest nadal narodem wybranym. On ma pierwszeństwo w sercu Boga. Mieliśmy to w historii zbawienia powielokroć, że no, Pan Bóg nie żywił jakby wielkich nadziei na nawrócenie pogan. Wręcz przeciwnie, raczej sugerował Izraelitom, że nie mają się bratać z poganami, dlatego że to oni zostaną nawróceni. Jakoś to tak przedziwnie działa. Ja w lipcu wspominałem Państwu, byłem na tych rekolekcjach moich osobistych, Lectio Divina w Krakowie, przeżywałem je z królem Salomonem. Niezwykle mądrym królem, fantastycznym człowiekiem, który potrafił rozsądzać z miłością i sprawiedliwością spory, który potrafił wypowiadać największe mądrości tego świata, który był uczciwy i sprawiedliwy, szlachetny, a które na, pod koniec życia, jak to mówiliśmy w tych rekolekcjach powielokroć, tam
coś nie pykło.
Zgłupiał, po prostu zgłupiał, nie? Jego namiętności w nim zwyciężyły, ten tysiąc kobiet, które go otaczały, większość z nich były to poganki, uwiodły, usidliły jego serce, które odwróciło się od Boga prawdziwego i stawiał aszery i stele bogom pogańskim, budował świątynie na wyżynach. No, dokonywał tego, co Bóg uznaje za największą obrzydliwość, nie? Zwracał się ku obcym bogom, rezygnując z Boga prawdziwego, pod wpływem właśnie poganek, które stały się jego żonami, pewnie z bardzo logicznych przyczyn. No, pewnie były to jakieś kontakty handlowe, pewnie były to jakieś sojusze polityczne. Tak, no i super. I po ludzku to wszystko się da uzasadnić. Natomiast po Bożemu nie. Stąd nie też tak. Stąd też Pan, który w tej sytuacji jest konsekwentny. No nie. Najpierw naród wybrany. To jest jeszcze ten etap, gdzie ta misja Jezusa rozszerza się bardzo powoli, czy może jest u progu takiego rozszerzenia się na wszystkich. On przyszedł do tych, którzy poginęli z owczarni Izraela. Ale jesteśmy świadkami bardzo specyficznej sytuacji, która rodzi pytanie, czy można konkurować w biedzie, czy w bólu, czy tu można powiedzieć, że ktoś jest lepszy, gorszy? Cierpimy tak samo. Mamy w klasztorze w tej chwili czarnego współbrata, czarnoskórego, który pomaga w naszym duszpasterstwie misyjnym, w naszym sekretariacie misyjnym, jest Kenijczykiem. No i któregoś dnia zadają mu pytanie, czy słuchaj, te upały u nas, takie tam 30 stopni, to pewnie cię nie dotyka w ogóle, bo to tam u was w Afryce przecież jest więcej. A on powiedział taką prostą rzecz, mówi, jak jest gorąco, wszystkim. Nie? I jak ktoś cierpi, to cierpi. Tak samo cierpi poganin, tak samo cierpi chrześcijanin, tak samo cierpi Żyd. W znaczeniu odczuwania bólu, nie? W znaczeniu postrzegania swojej sytuacji. Oczywiście my możemy powiedzieć, że no tak, tym jest łatwiej, czy tym jest łatwiej, no bo mają jakieś inne punkty odniesienia, mają jakieś inne źródła nadziei, ale jeśli chodzi o ból taki zupełnie czysto, nie wiem, fizyczny na przykład, to niezależnie od rasy, koloru skóry i religii, wszyscy cierpimy tak samo. Tu nie można zrobić konkursu, kto cierpi bardziej, ten ma większe prawo do tego, żeby Pan Bóg się nim zaopiekował.
Tu jest też ad vocem tego, co powiedziałeś, że Jezus udaje się w okolicy Tyru i Sydonu, czyli do miast grzechu, powiedzielibyśmy. W Biblii Jerozolimskiej jest takie ciekawe dopowiedzenie do tego pierwszego zdania. Mianowicie, że to jest jeszcze ziemia Izraela, nie? Bo jak gdyby sugestią tego zdania pierwszego jest, że Jezus udał się na ziemię pogan, nie? Okolice Tyru i Sydon, miasta Tyr i Sydon, to są już miasta leżące poza granicami Izraela. Ale sposób, w jaki jest to po grecku napisane, sugeruje, mówiąc dosłownie, że jest to miejsce, z którego widać Tyr i Sydon, nie? To jest okolica. Że to trochę zmienia dynamikę tekstu, nie? Że to nie Jezus wszedł na ziemię pogan i tam wybiegła mu naprzeciw poganka, tylko ona jak gdyby zbierając się w sobie, w sensie widząc swoją córkę, która jest no, czymś nękana, no, interpretuje to jako nękanie przez złego ducha, tak? I matka, która chce jak najlepiej dla swojego dziecka, rzeczywiście przekracza wszelkie granice, nie? Bo dla mieszkańców Tyru i Sydonu było dokładnie odwrotnie niż w sensie dla mieszkańców Izraela. W sensie oni patrzyli na swoich pobratymców z zagranicy jako na tych, którzy są no, niewierni w jakiś sposób. Są też no, na swój sposób poganami, tak? Wyznają inny system wierzeń. I ona pokonuje wszelkie granice, łącznie z tą granicą tabu, taką nieprzekraczalną granicą. Nie? Tak jak dla Żydów mieszkańcy Tyru i Sydonu byli no, na swój sposób trędowaci, tak? Nie chodziło się tam, nie rozmawiało się z nimi, no nie byli oni jakoś tam specjalnie uprzywilejowani, że tak powiem. Tak samo dla tej kobiety przekroczenie tej granicy, wybiegnięcie naprzeciw Jezusa, to już samo to, że ona jako kobieta pierwsza zwraca się do Żyda, do mężczyzny, nie? To już to, jakby nagromadzenie tych przekroczonych granic odpowiada ilości stereotypów po drugiej stronie, nie? Że jest tu rzeczywiście jakiś ewangelista jakby z rozmysłem pragnie pokazać, że w Jezusie te wszystkie węzły, supły, guzy są poprzecinane, nie? Że to ta pozorna oschłość jego względem tej kobiety, która woła, która za chwilę nam się objawia jako coś zupełnie odmiennego, jako pewna pedagogia miłości, prawda? Pedagogia pobożności, też pewnej postawy względem Pana Boga, która się ujawnia w jej zachowaniu, nie? Że to jest coś więcej niż tylko oschła reakcja Żyda pobożnego na wołanie ze strony, która nie do końca mu ładnie pachnie, nie? To tak ad vocem było. Tak chciałem się podzielić tutaj ze słuchaczami, z ojcem Michałem.
Bardzo ładnie. Warto zwrócić uwagę na reakcję uczniów, bo ona też jest trochę stereotypowa, powiedzielibyśmy. Taka podszyta niepokojem, chyba lękiem i niecierpliwością. Odpraw ją, bo krzyczy. Nie odpraw ją, bo potrzebuje. Albo odpraw ją, w sensie odpraw ją, bo potrzebuje, czyli spełni jej prośbę, albo odpraw ją, bo nie możemy spełnić jej prośby. Nie, odpraw ją, bo krzyczy. Ona nam psuje dzień. Ona nam psuje nastrój. Ona być może nam psuje opinię, bo nie jest wykluczone, że zwraca na nas uwagę innych. Im dłużej zwlekasz, tym być może będą nas gorzej widzieć. Po co nam jakaś rozruba? Tak sobie myślę, o co im chodzi, nie? Czy chodzi o dobre imię, czy chodzi o odpoczynek, którego chcieli zażyć, bo inny ewangelista, Łukasz bodaj, pisze, czy Marek, no mniejsza o to, inna wersja Ewangelii.
Bo kilku ich było.
Tak, tak. Inna wersja Ewangelii podaje, że Jezus wszedł do domu i nie chciał, żeby ktokolwiek wiedział o tym, więc prawdopodobnie to był taki moment, w którym oni chcieli trochę odpocząć, mieć taką chwilę dla siebie. Nie? Tymczasem ona im ten porządek burzy. Ale mnie jakoś tak chyba szczególnie to dobre imię dotyka. Ja już być może na pewno kiedyś opowiadałem tę anegdotę o tym, jak to w pociągu kiedyś spotkałem siostrę zakonną starszą w wesołym przedziale, w którym rzeczywiście jakoś tak ze sobą rozmawialiśmy wszyscy i wszedł pan sprzedający biwo jasne i zajrzał do przedziału, tak? Tak, i zajrzał do przedziału i oczywiście nikt nie był zainteresowany i tak popatrzył na tą siostrę zakonną i mówi, a siostra dzisiaj nie? No i poszedł. Zamknął drzwi i poszedł. Natomiast ta kobieta roztrzęsiona przez całą podróż do tego faktu wracała. Nie? No, to był taki fakt, który naruszył jej dobre imię, bo ona cały czas mówiła, ale jak to dzisiaj nie? Przecież ja nigdy nie. No i to jest
ciepłego
to.
Ciepłego nie tknę, musi być zimne.
Więc oczywiście myśmy się z niej strasznie tam naśmiewali, ale w bardzo przyjazny sposób, bo taki trafił się naprawdę sympatyczny przedział. Mówimy, no siostro, naprawdę siostra, nie, dzisiaj nie.
Może jednak przynieść z Warsą.
Tak, no więc to dobre imię, ono ma jednak ogromne znaczenie dla wielu z nas, powiedzmy sobie szczerze, wobec czego być może również dla uczniów w tej sytuacji to znaczenie miało. Tak czy owak nie mieli przed oczami tej kobiety i problemu. Oni mieli przed oczami tę kobietę jako problem dla siebie.
Dokładnie. To tu ojciec coś montuje, jakieś ustrojstwa.
Wtyczki.
Mnie w tym tekście też właśnie bardzo porusza ten sposób zachowania Jezusa, który, tak jak mówię, ma w sobie taką głęboką pedagogię, która wydobywa, jak gdyby, na pierwszy plan to, o czym tak naprawdę jest ta perykopa, nie? Czyli głęboką wiarę. I taka moja myśl, która za tym poszła, czy my w przestrzeni, czy we wspólnocie naszej, w wspólnocie Kościoła, stwarzamy takie warunki, żeby ta głęboka wiara mogła się wypowiedzieć, nie? Pamiętam taką sytuację w jednym z kościołów, gdzie miałem rekolekcje, co tydzień spotykała się pewna grupa. Jak proboszcz mi powiedział, tam przyjdą tacy ludzie, potem po mszy, jakby ksiądz mógł skończyć do 15 po 7, nie? Oni tam się będą modlić, kościelny zamyka kościół, oni wychodzą przez zakrystię. To lekkie moje zdziwienie, bo to był taki czas, no, rekolekcje parafialne, wydawało mi się, że te wszystkie wydarzenia są otwarte dla ogółu wierzących, tak? Ale patrzę potem w program, tego nie ma w programie, ani w tej rozpisce parafialnej, ani w tej mojej rekolekcyjnej. No więc z ciekawości zabierałem swoje zabawki, położyłem je w zakrystii i siadłem sobie do konfesjonału. I oczywiście moim oczom ukazało się tam za 5 minut przed tą wskazaną godziną. Przyszło chyba 4 czy 5 ludzi. Po chwili jeszcze drugie tyle. No, stanęli sobie przed prezbiterium. Tam było takie miejsce, które było przeznaczone chyba też do sakramentu chrztu, bo tam stała tam chrzcielnica, było miejsce na paschał. I zaczęli się modlić wstawienniczo nad sobą, też w poleconych sobie intencjach. Nie wiem, czy wiedzieli, że ja tam jestem, bo ten konfesjonał był parę metrów od prezbiterium, schowany trochę w takim bocznym, przybocznym ołtarzu, ale mówiąc już absolutnie tak zupełnie z boku, nie? Poraziło mnie to, że proboszcz zamyka kościół, w sensie, bo troszkę wybiegam do przodu, bo ja potem wychodząc chwilę z nimi rozmawiałem, no i oni powiedzieli, że trochę się tak czują przez proboszcza postawieni poza tym grafikiem parafialnym, no bo no stają w kole, w sensie w okręgu, no modlą się, wyciągają nad sobą ręce, czasami śpiewają i te ich intencje, które wypowiadają w tej modlitwie za siebie nawzajem, czasami są bardzo długie, bardzo szczegółowe bywają, prawda? I że no kiedyś mieli to swoje nabożeństwo po ostatniej mszy niedzielnej bezpośrednio i czasami ktoś z parafian zostawał w ławce, modląc się na różańcu, że im to bardzo pomagało, że czuli się częścią tej parafii, ale odkąd proboszcz, prawda, powiedział, że mają poczekać, aż będą drzwi zamknięte, wtedy mogą sobie wejść przez zakrystię, no cieszą się, że mogą być w kościele, ale jest to dziwne, nie? W sensie, że nie ma możliwości, żeby to było częścią życia normalnego, modlitewnego życia parafii. I potem, kiedy siedzieliśmy przy stole, no i ksiądz proboszcz się pyta, nie będę mówił w tej parafii, mówi, jak tam nasze latawce? Więc ja w pierwszej chwili nie zajarzyłem, mówiąc kolokwialnie, o co mu chodzi, dopiero potem wskoczyło, że chodzi o tych ludzi z kościoła, tą wspólnotę, grupę modlitewną. I mówię, no, że ja chwilę sobie posiedziałem, byłem gotów do spowiedzi, byłem w konfesjonale. Mówię, no, mówię, pięknie się modlą, mówię, nie, że ja osobiście zawsze jestem zbudowany, kiedy widzę ludzi, którzy poza grafikiem, poza wyznaczonymi godzinami potrafią dać z siebie coś wspólnocie kościoła czy parafii i to jest dla mnie piękne. No, ksiądz proboszcz to podsumował słowami, no, że księdzu wypada tak powiedzieć, nie? No to ja muszę z tymi cudukami żyć, nie? Nie chcę mówić, że to jest elita parafii, nie? Ale ludzie, którzy potrafią przyjść, stanąć w bliskości Pana i modlić się za siebie nawzajem, czy w intencjach swoich powierzonych, w czasie, który nie jest czasem liturgii Kościoła, w sensie nie jest to modlitwa powszechna w czasie mszy świętej, czy nabożeństwo nieszporów, czy jakieś inne, w czasie którego mamy modlitwę wiernych, tylko przychodzą, aby się modlić, bo mają taką potrzebę serca, bo jest to dopełnienie ich wiary, bo jest to wyraz ich wiary przede wszystkim. Czynienie z tego jakiegoś wydarzenia osobnego i nazywanie tych ludzi latawcami świadczy o tym, że my mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo do przerobienia w kwestii Ewangelii w naszym życiu, nie? Że to pokazuje, że Jezus w tej perykopie daje tej kobiecie wbrew pozorom przestrzeń do wzrostu, nie? Ona rośnie od momentu, kiedy całą jej modlitwą jest krzyk o ocalenie do chwili, kiedy staje, czy klęka przed Panem, pada mu do stóp, nie? Że to jest bardzo konkretna postawa modlitewna, nie? W tej krótkiej sytuacji, w tym krótkim czasie, ona pokonuje olbrzymią drogę, o wiele dłuższą, wydaje mi się, niż ta geograficzna droga z okolic Tyru i Sydonu na terytorium Izraela, nie? że ona przechodzi autentyczną przemianę, pewien rozwój dokonuje się. Pozornie znów patrząc z boku, nie? No jest to zachowanie dziwne, nie? No tu mamy obraz Jezusa, który jest taki bardzo proludzki, prawda? Jest takim towarzyszem człowieka, a tutaj no nie zwraca na nią uwagi, ignoruje prośbę uczniów, żeby ją szybko uzdrowić i odprawić, bo czyni z nas widowisko, nie? No pozornie jest to taki jeden z tych zgrzytliwych momentów Ewangelii, tak? Tak jak wezwanie do nienawiści matki, ojca, żona, żony, męża, prawda, dzieci, pól i tak dalej, wszystkiego, co się ma. No jeżeli czytamy to powierzchownie, no to jest to dziwny tekst, nie? Ale kiedy czytamy go jak gdyby zgodnie z intencją Bożą, nie? Że tu jest, ta kobieta otrzymała szansę nie tylko na uzdrowienie córki, ale przede wszystkim na własny rozwój, na to, żeby jej wiara mogła zakwitnąć, powiedzmy, nie? Bo w tej sytuacji ona rzeczywiście kwitnie, ona rozkwita, nie?
Proboszcz, o którym wspominałeś,
Nie podawaj nazwiska.
Nie podam, bo nie mam pojęcia zielonego. Natomiast on prawdopodobnie miał takie przekonanie, że jest bardzo logiczny w swojej argumentacji. On był przekonany do swoich racji i pewnie jakieś tam za tym stały. A mówię o tym tylko dlatego, że Pan Jezus też bardzo logicznie tej kobiecie odpowiada. Argumentacja jest bardzo logiczna. Dzieciom się nie zabiera, żeby dać psom czy szczeniętom. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, kiedy rzuciłem okiem jeszcze raz na tę Ewangelię, że ona jest bardzo logiczna dla wszystkich poza psiarzami, nie? Bo psiarze byliby pewnie gotowi zabrać ludziom, a dać psom.
Często tak robimy.
Ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię w internecie od czasu do czasu sobie poglądać te filmy o radosnych zwierzątkach i ich ciekawych, przeciekawych zachowaniach, ale muszę przyznać, że słabo mi się robi, kiedy obserwuję towarzyszących im ludzi, a zwłaszcza te hasełka chodź do mamusi.
Co się córeczce dzisiaj stało?
Albo piesek, który stoi przed kobietą w ciąży i rodzice mu tłumaczą, że będzie miał braciszka, tak. To twój braciszek jest. No po prostu, drodzy państwo, z całym szacunkiem do zwierząt, jestem franciszkaninem, naprawdę je kocham, ale uważam, że głupota ludzka nie zna granic. To tylko tak można nazwać, bo w żaden inny sposób nie. Nie wiem, czy ta pani urodziła tego pieska, że teraz jej braciszek tam, prawda, w brzuszku jest. No nie wiem. Głupota do potęgi entej. Niemniej, dla Żydów to były zwierzęta nieczyste. Mm-hmm. Dla Żydów pies nie był najlepszym przyjacielem człowieka. Wręcz przeciwnie. Kontakt z tym zwierzęciem powodował zaciągnięcie nieczystej, religijnej i kultycznej nieczystości. Tak. Natomiast, co ciekawe, ta kobieta używa również logiki i to tej samej, na tym samym poziomie. Ona wskazuje na różnicę, ona jest świadoma tej różnicy między psami a zwierzętami, w odróżnieniu od wielu współczesnych, między psami a dziećmi, przepraszam, ale też na udział szczeniąt w życiu dzieci zwraca uwagę, bo myślę, że kto jak kto, ale akurat dzieci się specjalnie nieczystością religijną nie przejmowały wtedy. Nie. Zresztą ona ich nie dotyczyła, bo nie były jeszcze pełnymi ludźmi w rozumieniu Żydów, bo to tak trzeba nazwać. W tym znaczeniu, że ktoś, kto nie podlegał prawu, nie mógł go wypełniać, no nie był jeszcze w pełni człowiekiem, stąd też dzieci były własnością rodziców, przynależały do domu trochę jak meble. Natomiast ona prawdopodobnie odwołuje się do takiego prostego ludzkiego oglądu rzeczywistości, to znaczy małe wzrusza. Nie? I topi jakoś ludzkie serce. My, kiedy patrzymy na szczenięta, na kocięta, nie? To zwykle widzimy tę bezbronność, widzimy tę zależność, trochę podobną jak w dzieciach właśnie, które też nas często wzruszają. Nie? I trzeba jakby mieć twarde serce, żeby to zlekceważyć. Nie? Trzeba rzeczywiście utwardzić chyba to serce, żeby nie widzieć tego piękna wyrażonego w tych maleństwach, które jakoś tam nas szczególnie poruszają. Natomiast Jezus serce ma miękkie i raczej sprawdza, z kim ma do czynienia, niż zamierza odmówić. Natomiast ten dialog, tak jak powiadam, między tą inteligentną kobietą a Jezusem, każdy ma swoje argumenty, nie? I Jezus absolutnie daje się przekonać.
Znaczy, to jest też taki cenny przyczynek do tego, myśmy o tym kiedyś mówili, nie? Że jeżeli chodzi o taką medytację nad prawdą wcielenia, czyli co to znaczy, że słowo stało się ciałem, że człowieczeństwo Jezusa było pełne, nie? Autentyczne, prawdziwe, że on też się uczył, tak? Tak jak się uczył chodzić, uczył się jeść przy pomocy sztućców pewnie jakiś, uczył się kodu kulturowego, w sensie tego, co wypada, co nie wypada, uczył się tego, jak trzeba się ubrać na odpowiednią okazję, w sensie, nie wiem, jaką tunikę włożyć, czy jak się przepasać, żeby być spójnym kulturowo w swoim środowisku. Nam to często ucieka, nie? Że Jezus był w pełni człowiekiem, nie? Że jego bóstwo nie wymazało człowieczeństwa. I to właśnie kapitalnie, wydaje mi się, ojciec Michał to ujął, kiedy pokazał przed chwilą, że ten dialog Jezusa nie ma w sobie nic z wrogości czy oschłości. On po prostu, jak każdy człowiek, spotykając też w sumie obcego, nie? Stara się zobaczyć, z kim mam do czynienia, kto to jest, nie? On, to jest też tajemnica wcielenia. Jako Bóg wie wszystko, nie? Jako człowiek uczy się tego, nie? Dla nas to jest niepojęte i powiemy, a tam ksiądz bajdurzy, nie? Albo wiedział, bo nie wiedział, tak? Jednak Ewangelia pokazuje nam przez takie drobne szczegóły, takie drobiażdżki by się wydawało, nie? Że to jego człowieczeństwo jest autentyczne, tak jak jego bóstwo jest wszechmocne, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, kiedy pokazywaliśmy jego panowanie, kiedy kroczył po wzburzonym jeziorze, nie? Jako Kyrios, jako Pan, tak. Jako ten, który ma wszystko pod stopami. Tak samo tutaj widzimy, że jako człowiek on się ciągle uczy, nie? On się uczy. On potrzebuje tego ludzkiego procesu uczenia się, poznawania, zdobywania doświadczeń.
Tak, już powoli kończymy oczywiście, ale ja jeszcze chciałbym jedną myśl, którą Maciej już właściwie zainicjował. Ta perspektywa wielkiej wiary tej kobiety, która przekłada się, a właściwie można by ją wyrazić inaczej. Umiesz rozmawiać z Bogiem. I to stawia mi przed oczy, drodzy Państwo, no, tajemnicę modlitwy. Modlitwy, która no, powinna być naszą codziennością jako chrześcijan, ale wiecie, ja nie znoszę stawiać tego w perspektywie powinności, konieczności, obowiązku, bo co to jest? Nie? To musi być mocno poparte miłością, bo wtedy ten obowiązek jest takim swoiście słodkim brzemieniem, wtedy ten obowiązek staje się darem, wtedy to już nie jest uciążliwe, wtedy nie tak łatwo o tym zapomnieć i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest to raczej kwestia miłości niż takiego suchego obowiązku. Miłości, która, powiedzmy szczerze, jest angażująca dla wszystkich ludzkich władz. I tu to widzimy bardzo wyraźnie, nie? Ta kobieta jest właściwie całą sobą zaangażowana w tę sprawę, bo począwszy od głosu i krzyków, poprzez jej ciało, które prawdopodobnie no, jest zaangażowane, bo pada przed Jezusem na kolana, czy wręcz na twarz, poprzez jej serce, które jest całe poruszone, te emocje, które jej towarzyszą, aż po rozum, który bardzo precyzyjnie, jasno i klarownie jest wykorzystany w tej modlitwie, co zyskuje absolutną pochwałę ze strony Pana i myślę sobie, że to jest też taka wielka szkoła dla nas, niesłychanie ważna, związana z takim naszym zaangażowaniem w modlitwę, bo my, drodzy Państwo, od tego się nigdy nie uczyliśmy. Wielu z nas, mówiliśmy o tym już nieraz, że przez lata towarzyszyło nam duszpasterstwo masowe, które było związane z ogromną ilością ludzi, co sprawiało, że duszpasterze nie byli w stanie, nawet gdyby chcieli, mieli dużo szlachetności, poświęcać się jednostkom, które można było uczyć modlitwy, uczyć relacji z Bogiem, uczyć kontaktu. Jeśli były jakieś grupy i wspólnoty, to one też były masowe najczęściej. Kierownictwo duchowe, czy taki stały spowiednik, z którym się konsultowało pewne rzeczy, nie były tak popularnymi zjawiskami, jak są dzisiaj. Więc modlitwa, wielu ludzi starszych o tym mówi, wiesz, no tak jak mnie nauczono w dzieciństwie, tak się modlę, nie? Faktem jest, że oczywiście dzisiaj jest tych możliwości dużo więcej, no ale też możliwości starszych są częstokroć również ograniczone do tego, żeby zdobyć wiedzę i doświadczenie. Niemniej kiedy patrzymy na te nasze modlitwy, to one bardzo często są takim planem wynikowym. Nie muszę coś tam zrealizować, muszę pewne obowiązki podjąć, muszę odhaczyć, mówiąc tak brzydko, muszę zaliczyć, muszę mieć to. Nie? Pomodlić się i wtedy wiem, że jest spokój. Natomiast dziś Jezus pokazuje, jak to wygląda tak naprawdę, jak to powinno wyglądać tak naprawdę. Nie? Żywa relacja, dynamiczna relacja, niesłychanie zaangażowana relacja, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy innych, bo przecież ta kobieta nie prosi dla siebie, ona prosi dla swojego dziecka. I ja to zawsze powtarzam w różnych gremiach, teraz byłem u sióstr zakonnych na rekolekcjach, też im o tym mówiłem, mówię, że gdybyśmy w taki sposób postrzegali modlitwę, to byśmy jej tak bardzo ochoczo nie rozdawali na prawo i na lewo, nie zapewniali o niej. W tym sensie, że oczywiście modlilibyśmy się za siebie nawzajem, ale być może przyszłoby nam do głowy powiedzieć: kochana, rozumiem twoją prośbę o modlitwę, ale nie mogę już w tym tygodniu, bo zabije mnie to. Mogę dopiero w przyszłym tygodniu się pomodlić, jak skończę się modlić w tych intencjach, w których w tej chwili się modlę. To znaczy moje zaangażowanie, gdyby było takie jak tej kobiety kananejskiej, to modlitwą byłbym zmęczony w taki piękny, dobry sposób i ona by przypominała takie zmaganie się i współudział w łasce, którą Bóg chce okazać temu czy innemu człowiekowi. Więc to oczywiście trochę kosztuje, ale to jest to, co dziś widzimy, to jest piękny obraz tego, jak można się modlić i w jaki sposób można te relacje z Bogiem przeżywać.
No pięknie to się podsumował. Nie pozostaje nic innego, jak temu przyklasnąć.
Co to raz? Mniejsze. Wcześniej było dwa. No właśnie.
I zaprosić Państwa do tego, żeby ta niedziela, która nie wiem, czy się dla Was zaczyna, czy się już kończy, ale żeby była takim dniem, w którym my rzeczywiście, oprócz tego, że doświadczamy ogromu łaski poprzez niedzielną Eucharystię, Słowo Boże, Komunię Świętą, żeby ta niedziela za każdym razem była takim dniem refleksji takiej głębszej. Może przez chwilę, niech to będzie 5 minut, właśnie nad tym, o czym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, prawda? Czyli o przeżywaniu naszej relacji z Panem Bogiem, naszej postawie względem Niego, która najpełniej objawia się poprzez naszą modlitwę, żeby to nie były tematy błahe, żeby to nie były tematy poboczne, ale żeby to były tematy dla nas zawsze, każdego dnia, nie tylko świątecznego dnia, istotne.
Amen.
Amen.
Ojcze, pobłogosław nas.
A więc niech Was błogosławi, zachowa od wszelkiego zła i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia z Bogiem.